W Radiu RMF 24 wracamy teraz do zakończonej historycznej misji Artemis II. Jak informowaliśmy, statek Orion z czwórką astronautów wykonał w nocy bezpieczne wodowanie na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Łączymy się więc z Łukaszem Wilczyńskim, ekspertem sektora kosmicznego, prezesem Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu.
Były emocje przed wodowaniem?
O, zdecydowanie tak, dlatego że to była najtrudniejsza część tej misji.
No właśnie, jak ważna to była misja i jaki był jej cel?
Ta misja była ekstremalnie ważna, zresztą jak cały program Artemis, ponieważ ta misja jest taką prefazą, przygotowaniem przed powrotem człowieka na Księżyc. Tu należało sprawdzić wszystkie systemy w locie wokół Księżyca, i oczywiście z powrotem i to bezpieczne lądowanie, bo to nie tylko wodowanie, ale także to przejście krytyczne przez atmosferę. No i ponieważ zakończyło się wszystko pomyślnie, jeszcze oczywiście poczekajmy na dane z sensorów, na wszelkie dane dotyczące tej misji, ale to nam otwiera drogę do następnej fazy, na którą wszyscy czekamy, żeby ten człowiek na Księżyc wrócił, tylko że tym razem lecimy tam po to, żeby zostać.
I dlatego ludziom tak bardzo zależy na tym, żeby pojawić się na Księżycu?
Ludziom zależy, aby pojawić się na Księżycu z kilku powodów. Po pierwsze, to na pewno zdecydowanie popycha nas jako ludzkość do przodu. Dotychczasowe programy kosmiczne, nawet program księżycowy Apollo, który był motywowany politycznie, geopolitycznie, przyniosły nam setki, jeżeli nie tysiące rozwiązań w postaci technologii, nowych leków, nowych materiałów. Więc każdy tego typu duży krok popycha nas do przodu, ale też daje nam bardzo dużo tutaj benefitów na Ziemi. Dla nas tutaj, ludzi, którzy być może nie polecą nigdy, ale będą z tego korzystać. Druga rzecz to jest oczywiście to, że ludzkość ma to w genach, że podróżujemy na inne lądy, podróżujemy na inne światy. Księżyc w momencie, gdy go zasiedlimy i zaczniemy tam przebywać, no to moim zdaniem otworzy się taka prawdziwa era kosmiczna, bo już następnym krokiem najprawdopodobniej będzie Mars. No i trzeci powód. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, co czytam, oglądam ostatnio, przez ostatni nawet rok, dwa, to jest jedna wielka beczka prochu. Zaczęliśmy się chyba znowu dusić i trochę przypomina mi się, z historii oczywiście, przypomina mi się okres wojen, okres przed wyprawami Kolumba, gdzie Europa też była jedną wielką beczką prochu. Wyprawy otworzyły świat, wyprawy połączyły lądy. Oczywiście tutaj w grę wchodzi jeszcze okrutna kolonizacja i tak dalej, ale dało to pewien impuls do rozwoju globalnego i taką mam nadzieję, że ten Księżyc będzie takim impulsem dla nas.
Aby tak było. A czy Pana zdaniem możemy powiedzieć, że wszystko się udało? Bo wiemy, że w trakcie misji pojawiły się problemy techniczne.
Bo ta misja była testem, więc jeżeli testujemy coś, to nawet czekamy na to, co pójdzie nie tak. Lepiej, żeby wyszło wszystko podczas misji testowej, niż podczas właściwej misji już tej księżycowej. W tej misji nie wszystko poszło perfekcyjnie. Wiemy, że były na początku, pamiętamy, z toaletą problemy na miejscu. Nie udało się je rozwiązać. Czekamy na dane związane z samym statkiem, z jego czujnikami, ale także po oględzinach będą sprawdzać inżynierowie w NASA tą osłonę termiczną. Ona miała problem w tym poprzednim bezzałogowym locie. Stwierdzono tam pewne niedociągnięcia. No, ocenią teraz, jak to wygląda, czy można już ją stosować przy przyszłych misjach załogowych, czy należy mimo wszystko ją przerobić. Ale z tego, co widzę, to Europejska Agencja Kosmiczna już jest bardzo zadowolona, bo jej moduł, ten moduł serwisowy, ten, który był budowany w Europie, spełnił wszystkie pokładane w nim oczekiwania. Także to jest naprawdę świetna wiadomość także dla nas tutaj w Europie. Bo Europejska Agencja Kosmiczna to też Polska, a z drugiej strony Polska też jest sygnatariuszem porozumień Artemis Accords, czyli jest częścią tego całego gigantycznego przedsięwzięcia o nazwie Artemis.
Brawo Polska, brawo Europa. A te problemy ze sprzętem na pokładzie, o których Pan mówił, jak duże to jest wyzwanie dla załogi takiej misji?
Załoga nie tylko pilotuje tego typu statek i robi przepiękne zdjęcia, ale także jest przez wiele miesięcy trenowana, jak sobie radzić z różnymi scenariuszami. Tak? Więc załoga również uczestniczy w naprawach tego typu systemów, po to, żeby to nie była pewna bezwładność technologiczna. Tego typu awarie, które wystąpiły, to były naprawdę drobne awarie, bo jak sobie przypomnimy misję Apollo 13, no to tam mogliśmy naprawdę mówić o zagrożeniu życia. Poza tym w obecnych statkach kosmicznych większość systemów jest redundantnych, także, czyli zawsze ma jakiś zdublowany system, który w razie czego można przepiąć. I tak się dzisiaj buduje to zresztą tego typu pojazdy, szczególnie jeżeli mówimy o wyprawach załogowych. Tutaj margines błędu jest bardzo, bardzo wąski.
A misja Artemis 3 planowana to będzie ten sam Orion zmodyfikowany, czy to będzie zupełnie nowy statek?
To znaczy, konstrukcja statku jest sama, tylko oczywiście teraz po oględzinach, po zebraniu wszystkich materiałów, po zebraniu również informacji zwrotnej od samych astronautów, bo oni też muszą powiedzieć, co zadziałało, co nie zadziałało, co według nich należy wymienić, zmienić, poprawić, no to wtedy decyzje będą zapadać, czy to jest kwestia modyfikacji, przeprojektowania, wybudowania od nowa, ale nie sądzę, żeby w grę chodziło w ogóle kompletnie nowa konstrukcja. Te misje i tak już dużo kosztują, w związku z czym tutaj moim zdaniem będzie to po prostu kwestia pewnych, naniesienia pewnych modyfikacji, właśnie z uwagi na same oglądziny techniczne, ale także na tą informację zwrotną od pasażerów tego statku.
Mówił pan, misje bardzo dużo kosztują, czyli dlatego mieliśmy ponad 50-letnią przerwę w takich misjach księżycowych? Czy jakiś inny był powód?
Z innego powodu trochę. Znaczy, również tak, również finansowo, ale jeżeli popatrzymy na misje księżycowe programu Apollo, one były podyktowane troszeczkę innym motywator był. Pamiętne wystąpienie prezydenta Kennedy'ego przed końcem dekady, człowiek stanie na księżycu. To było podyktowane tym, że w poprzednich dekadach, przed tym pamiętnym wystąpieniem, no Amerykanie troszeczkę byli w tyle. No, mamy Sputnika, mamy Gagarina, więc Amerykanie musieli, że tak powiem, osiągnąć jakiś sukces, który pokazałby tą supremację ich kosmiczną. I to im się udało, dlatego że faktycznie Rosjanie po tym odpuścili mocno Księżyc. Natomiast w momencie, gdy osiągnięto ten cel taki trochę ideologiczny, trochę geopolityczny, pokazanie siebie jak lidera, to już nawet zainteresowanie tymi ostatnimi misjami, Apollo, one spadło. Stąd też Apollo 17 było ostatnią misją, a miało nie być, dlatego że były kolejne planowane, tylko je po prostu odwołano. Biorąc pod uwagę, jak wysokie koszty były programu Apollo, gigantyczne, skupiono się na bardziej nomen omen przyziemnych rozwiązaniach. I tutaj akurat dobrą decyzję podjęto, dlatego że to, że wtedy przeszliśmy na zajęcie się orbitą, na zajęcie się infrastrukturą, budowanie tej infrastruktury na orbicie, to z tego dzisiaj korzystamy. Dwa lata temu Powódź w Polsce, bardzo duże problemy, na Dolnym Śląsku między innymi. Wówczas wykorzystano dane satelitarne do tego, aby zarządzać tą całą akcją przez służby ratownicze, przez służby ratunkowe. I tutaj w grę na przykład wchodzi właśnie kwestia tej infrastruktury orbitalnej. Zresztą to notabene taka ciekawostka, to się staje powoli polską specjalizacją, czyli wykorzystanie danych satelitarnych właśnie do zarządzania kryzysowego. W tym celu powstał pierwszy w Europie Civil Security Hub Poland, który jest projektem finansowanym przez ESA, no ale jest projektem, który jest pionierskim poniekąd i też był właśnie, już uczestniczył w tym powodzi w 24. Mówię o tym dlatego, że my korzystamy dzisiaj z technologii kosmicznych, ale przede wszystkim korzystamy z danych satelitarnych. Nawet sobie większość osób nie zdaje sprawy, jak mocno jesteśmy dzisiaj związani z tą infrastrukturą. A jeżeli jesteśmy związani, jeżeli korzystamy, to musi się po prostu opłacać. Dlatego program Artemis został troszeczkę inaczej skonstruowany. On jest powrotem na Księżyc i tam dużo się mówi właśnie o tej opłacalności ekonomicznej, bo w grę wchodzą również pieniądze prywatne, które się pojawiły w sektorze kosmicznym.
A jakie są jeszcze profity dla ludzkości z takiej misji?
Metale ziem rzadkich to jest jedna rzecz, bo wiemy, że to tego potrzebujemy. Dla mnie bardzo ciekawym wyzwaniem, bo to jest na razie w sferze teorii, jest izotop helium-3, czyli Helu-3. Już o nim pisał Harrison Schmitt, czyli ostatni człowiek na Księżycu, geolog jedyny w programie Apollo. Mówi się, że energetyczność tego izotopu jest tak wysoka, że niektórzy nawet twierdzą, że gram tego izotopu mógłby zasilać średniej wielkości miasto. Oczywiście wiemy,
gram?
Że
występuje jeden gram?
Gram, tak, gram. To jest niewiarygodne. Mówi się, na Ziemi występuje w śladowych ilościach, natomiast na Księżycu są zmapowane już wstępnie jego pokłady. To, czego nie wiemy, to nie wiemy, jak go wydobywać, jak go przetwarzać, czy na Księżycu, czy przewozić go na Ziemię. Natomiast to jest na pewno ten kierunek, który będzie napędzał ten nowy kosmiczny księżycowy wyścig. Ale pod kątem właśnie tego, że chcemy tam zostać. Proszę zwrócić uwagę, że program Artemis, który teraz wprowadziliśmy, tą misję, ten lot na Księżyc, trochę w cieniu odbyła się konferencja, w cieniu, branża kosmiczna mocno śledziła, konferencja NASA Ignition, gdzie pokazano nowe plany księżycowe i teraz Ameryka przede wszystkim i partnerzy będą się skupiać na już budowie bazy księżycowej. Nie budowie tej stacji Gateway i latania co jakiś czas na Księżyc, ale budowy bazy księżycowej. Właśnie tam mowa w grę wchodzi reaktor jądrowy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo to będzie świetna baza wypadowa też również do dalszej części Układu Słonecznego. Więc ludzkość stanie się faktycznie tym gatunkiem kosmicznym. I tego sobie życzmy, dlatego że obecnie, jak popatrzymy na to, co się dzieje na Ziemi, to naprawdę powinniśmy mieć inne cele. Tak jak było troszeczkę, jak zaczynaliśmy budowę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na orbicie. Państwa, które je budowały, to byli rywale. Rosja, czy jeszcze Związek Radziecki, Stany Zjednoczone. Państwa, które zbudowały Międzynarodową Stację Kosmiczną, przez wiele lat w ogóle nie były w konflikcie żadnym. I to było duże wyzwanie. I to było naprawdę duże też osiągnięcie. Dzisiaj zresztą jest.
A teraz można powiedzieć, że rozpoczął się nowy wyścig kosmiczny, Stany Zjednoczone kontra Chiny. I czy patrząc na to z boku, to jest dobra wiadomość?
I tak i nie. To znaczy, z punktu widzenia technologicznego, każdy tego typu wyścig, na pewno ta rywalizacja, ale zdrowa rywalizacja, przynosi rozwiązania w postaci a to tańszych rozwiązań, na które też liczy branża, na przykład kosmiczną, a to nowych technologii, które można potem wdrożyć, a to nowych pomysłów naukowych, zawsze to pobudza kreatywność naukowców i inżynierów. Natomiast w tle, czy być może nawet nie w tle, a powyżej tego, jest pewna rywalizacja geopolityczna. No i właśnie, i tutaj jest, też sobie zadają pytanie, coś co będzie z tym wyścigiem księżycowym. Czy podobnie jak w przypadku obecnych działań na Ziemi, również dojdzie do jakiejś militaryzacji tej przestrzeni? Jest bardzo dużo dyskusji dotyczących militaryzacji naszej orbity, ale już zaczynają się dyskusje odnośnie militaryzacji przestrzeni księżycowej. No ja bym sobie nie chciał wyobrażać tego, że Księżyc stanie się nową domeną wojskowości. Już orbita stała się taką domeną. No, pamiętam, że kosmos jako taki, ale w rozumieniu na razie orbity, jest piątą domeną na przykład działań militarnych według NATO. W związku z czym zaczynamy niebezpiecznie przekraczać te granice, które nie powinniśmy. Dlatego mówię, że ten wyścig jest dobry i zły, tak? No ale oczywiście nie ma pieniędzy na badania bez dużych decyzji politycznych i póki co ci naukowcy muszą brać udział w tych projektach, które są dyktowane trochę też tym tempem narzucanym przez tych wielkich, w cudzysłowie czasami, liderów politycznych.
A czy możemy już po zakończeniu tej misji powrót człowieka na powierzchnię Księżyca uznać za już nie science fiction? I kiedy to się może stać? Kiedy staniemy na Księżycu ponownie?
No właśnie, to jest dobre pytanie, bo pytanie, kiedy staniemy? Moim zdaniem w tej dekadzie możemy się tego oczekiwać. Kto to będzie? A to już jest inne pytanie, bo to mogą być zarówno Amerykanie, czy partnerzy w misjach Artemis, ale mogą też być Chińczycy. Jeżeli rozpatrujemy to z punktu widzenia ludzkości, to powinniśmy kibicować i jednej, i drugiej stronie, jeżeli tak można powiedzieć. Więc Chińczycy mają bardzo jasno określone cele, bardzo mocno prą do przodu i mówiąc szczerze, to widać u nich. Pamiętajmy też, że to jest troszkę inny system polityczny, więc pewne rzeczy, to są oczywiście łatwiej im wykonać. Polityczny amerykański, cały program kosmiczny jest też obarczony, w cudzysłowie, tą publiczną sferą podawania do informacji, śledzenia tych wszystkich informacji na bieżąco, sami dzisiaj dyskutujemy o tym, co poszło nie tak. Gdyby to był lot kosmiczny chiński, podejrzewam, że byśmy połowy nie wiedzieli i na pewno byśmy nie w ten sposób dzisiaj razem do słuchaczy nie mówili. Więc na pewno dojdzie do tego w tej dekadzie. Mam nadzieję, że w ciągu powiedzmy 10-20 lat zobaczymy również pierwszą bazę księżycową, a być może to będą nawet dwie bazy księżycowe. Chińczycy mają już jasno określony harmonogram, natomiast Amerykanie w zeszłym tygodniu ogłosili, że pierwsze przetargi na zaprojektowanie koncepcji bazy księżycowej wyjdą już z NASA w tym roku, w drugiej połowie tego roku. Także ten terminy już się pojawiają. Co może to popsuć te terminy? No wszelkie zawirowania na świecie. Pandemia na przykład zakłóciła pewne projekty kosmiczne, opóźniła pewne elementy. No mamy obecnie sytuację mocno napiętą i związaną też z powszechnym brakiem zaczynającym się paliwa na świecie poprzez konflikt w Cieśninie Ormus. Więc no wszystko zależy od tego oczywiście, co się będzie działo na Ziemi, no bo te projekty są wykonywane tu, na Ziemi. Ale jeżeli byśmy się trzymali kalendarza 30 lat i mamy już obecność człowieka na Księżycu stałą.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był Łukasz Wilczyński, ekspert sektora kosmicznego, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Jeszcze raz dziękuję, miłego weekendu.
Dziękuję, pięknie nazywam. Dziękuję.